Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Mam przywilej przekazania Wam wielu pozdrowień. Zacznę od Nowego Dworu, od zboru, a szczególnie od siostry Teresy, mojej małżonki, także od braterstwa Wojtków. Ponieważ Bożenka jest to córeczka swojej mieci tutaj siedzącej, prawda? Więc pokrewieństwo duchowe i cielesne jest ta nić, która łączy również Nowy Dwór z Lublinem. Także pozdrowienia od innych zborów z Polski nie wymieniam. Natomiast specjalne pozdrowienia od zborów w Niemczech, gdzie w październiku przebywałem od 6 do 21. I bracia w tych zborach kolejno, tak jak je odwiedzałem, przekazywali pozdrowienia serdeczne, wyrazy miłości i oczywiście zainteresowanie mieli waszym życiem, poświęceniem, działalnością, służbą, problemami. W Heidelbergu, przede wszystkim od Heidelbergu zacząłem moją misję tam. Wiadomo, braterstwa Skrobanów syn tam z rodziną mieszka. No i siostry Żylowe, także to ma związek z Lublinem bardzo bliski. Potem Koblenz. Jarkowie znani wszystkim, prawda, i inni bracia z Koblenz do Wuppertalu. Tam oczywiście odbyło się wesele, uroczystość wielka, się tam zjechali wszyscy, było bardzo huczne, przyjemnie. Oprócz zebrań zborowych była także usługa na tym weselu brata Kuberka, syn Leszek, pojął za żonę Monikę, siostrę Beaty Olekszy. Henia, Waleczego, żony, siostra. Stamtąd do Hildesheimu, z Hildesheimu do Brandenburga i też, braterstwo Janków, znacie też powiązania tu ze wschodem, braterstwem bursztyńskim i tak dalej. No i oczywiście wszyscy prosili, żeby serdecznie wszędzie pozdrawiać, że będę w ich imieniu. W co niniejszym czynie i z radością, bo od razu przekazując te pozdrowienia, widzę tych wszystkich i te bardzo miłe, wzruszające przeżycia, jakich tam doznałem. Wszędzie, gdzie lud Boży, jest Duch Boży, jest Pan, w szczególny sposób manifestujący swoją obecnością, wiążący nas tym związkiem miłości doskonałej, jak mówi apostoł Paweł do Kolosan 3:14. A więc czujemy się częścią wielkiej społeczności ludu Bożego, serc wybranych przez Pana, który przepatruje wszystką ziemię, szukając tych, którzy w nim trwali i stali sercem doskonałym, czyli pragnącym pełnienia woli Bożej. Tych On jednoczy, i chociaż fizycznie jesteśmy odległymi, duchem jesteśmy ciągle w tej wspólnocie, która nazywa się właśnie ludem Bożym. Jest to wielki przywilej być ludem Bożym. Ale oprócz przywilejów, drodzy bracia i siostry, mamy także i obowiązki. A przede wszystkim mamy być wierni w przymierzu zawartym z Bogiem. Śpiewaliśmy przed chwilą tam, gdzie krzyż, gdzie Twój krzyż, tam jest miejsce moje. Oczywiście krzyż prowadzi do królestwa, bo w tej samej zwrotce jest o tym powiedziane. Przyjdź, królestwo Twoje. A więc krzyż oznacza drogę naszego Pana Jezusa Chrystusa, w wyniku której On odkupił nas i przyprowadził do pojednania z Bogiem. Jego 3,5-letnia służba, misja zakończyła się krzyżem. Ale nie oznacza to, że ten literalny krzyż, na którym zawisł, to był jedyny. Jego krzyżem było od Jordanu aż do ostatniego tchnienia. Niesienie symbolicznego krzyża, czyli pełnienie woli Bożej wśród niesprzyjających warunków, przeciwności. A szczególnie, gdy na drodze stoi ciało, świat i szatan. Dlatego nasz Pan ten krzyż niósł od Jordanu aż do Kalwarii. A jeśli my mówimy, że tam jest miejsce moje, przed chwilą żeście złożyli taką deklarację, a ja z wami śpiewaliśmy, tam jest nasze miejsce, każdego z nas. To znaczy, że nasz krzyż nie jest literalnym drewnianym krzyżem, lecz ten krzyż, który niesiemy od poświęcenia aż do śmierci, to znaczy, czyniąc nieustannie wysiłki, aby pełnić wolę Bożą, bez względu na okoliczności i oczywiście będąc świadomi, że na naszej drodze przeciw naszemu marszowi ku Królestwu Bożemu stoi nasze ciało, świat i szatan. Czy możemy ich ominąć? No, jeśli byśmy ominęli, to nie osiągniemy celu. Pójdziemy w innym kierunku, nie tą właściwą drogą. A zatem musimy przezwyciężać, nie omijać, lecz przezwyciężać ciało, świat i szatana. Nasz Pan przez apostoła Jana natchnionego wypowiedział te słowa: kto zwycięży, dam mu, to znaczy zwycięży kogo? Ciało, świat i szatana. Niosąc ten krzyż, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, na tronie moim, jaką i ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy Jego, tronie, który po prawicy swojej Jehowa przygotował dla zwycięskiego Syna. I my musimy, jeśli żeśmy się poświęcili, zdeklarowali, być wierni naszemu powołaniu, przymierzu i również walczyć z naszym ciałem, światem i szatanem. Pismo Święte zawiera 7 rodzajów nauk. Inaczej mówiąc, składa się z tych 7 rodzajów myśli. Doktryny, przepisy, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie, typy. Wszystkie są bardzo ważne. One muszą do naszych umysłów wpływać w sposób równomierny. I otóż są tematy zachwycające, doktrynalne. Są piękne tematy, typiczne, prawda? Ale też i niezbędne są tematy etyczne. Niezbędne są napomnienia. Niezbędne są oczywiście obietnice, którymi trzeba żyć, bez których nie ma siły duchowej. I trudno zwyciężyć bez obietnic. Tak? Te obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelakich zmazy ciała świata i oczywiście ducha. Czyli nieczystości duchowe, nieczystości cielesne, gdy je usuwamy, to się spełniają te obietnice zwycięstwa, prawda? Oczyszczenia i udoskonalenia. Dlatego też tematem jest dzisiaj naszym ta szczególna droga ludu Bożego, którą nasz Pan rozpoczął, gdy wyszedł z Jordanu po spłodzeniu z ducha. I przeczytamy sobie pierwszy list Jana, drugi rozdział, od 15 do 17 wersetu. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Albowiem wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwość ciała, pierwsze, tak? Po drugie, pożądliwość oczu i po trzecie, pycha żywota. Toć nie jest ojca, ale jest świata. Świat ci przemija i pożądliwość jego, ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. Otóż nasuwa się nam pytanie, jak pogodzić to wyrażenie apostoła z tym, co nasz Pan powiedział, co Ojciec Niebieski powiedział przez usta naszego Pana. Tu jest powiedziane, nie miłujcie świata. A Ewangelia na 3,16 czytamy, Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Otóż rozumiemy, że jedno oświadczenie i drugie oświadczenie jest prawdziwe, ponieważ są różne znaczenia wyrazu świat użyte w Biblii. Świat w niektórych wersetach oznacza naszą planetę. W innych wyraz świat z kontekstu wynika, odnosi się do ludzkości. A w trzecim znaczeniu do porządku rzeczy w rodzaju ludzkim. Czyli do tego, co ludzkość zorganizowała, stworzyła, ułożyła jako stosunki międzyludzkie i międzynarodowe. Ten cały porządek też się nazywa światem. A więc są to instytucje przez ludzi zorganizowane. No i oczywiście często pod sugestią szatana. Różne systemy, organizacje, niektóre są pożyteczne w życiu codziennym i spełniają dobrą rolę w życiu człowieka, jak na przykład poczta, telegraf, telefon, kolej, komunikacja, prawda? Ale są organizacje złe, straszne, o których Izajasz mówi, że ich nie będzie. Tak? Nie będzie tam lwa ani dzikiego zwierza w restytucji na tej drodze świątobliwości. Drodze świętej, tak? A więc są to organizacje militarne, organizacje mafijne, zbrodnicze, a także wszelkie inne, które dręczą człowieka i systemy ucisku i udręczenia, tak jak widzimy skutki tego na Bałkanach i w każdym kraju i wszędzie, gdzie te złe instytucje, one stanowią ten porządek, w którym nie ma sprawiedliwości i nie ma prawdy. A więc to nasz apostoł drogi miał na myśli. Tego nie ma wymiłować. Co szatan, upadli aniołowie, współdziałając z ludźmi, stworzyli, aby utrzymać władzę szatana, który jest Bogiem tego świata. Prawda? 2 Koryntian 4,4 mówi, że szatan oślepił zmysły niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej. I nasz Pan mówi, idzie książę tego świata, ale we mnie nic nie ma, tak? Ale ten Bóg, Bóg świata tego, prawda? Szatan, książę ciemności i te zwierzchności, które w postaci upadłych aniołów znajdują się w atmosferze Ziemi i gnębią ludzkość od potopu. Przeciwko nim mamy bój. Efezów o tym w 6 rozdziale nam mówi, że mamy nie tylko bój przeciwko ciału, ale przeciwko księstwom, zwierzchnościom, dzierżawcom świata ciemności wieku tego, duchowym złością, czyli cztery rodzaje, cztery organizacje upadłych aniołów, gnębiące ludzkość, które są wysoko, na powietrzu, prawda? I to jest ten właśnie świat, o którym mówi tu apostoł Jan. Nie miłujcie świata. Nasz Pan powiedział, wynieście z tego świata, tak? A Bóg szuka na tym świecie, przegląda cały świat i ludzkość, szukając tych, którzy by przy Nim stali sercem doskonałym, ich pociąga. I mówi, pójdźcie do mnie, Synu, daj mi serce Twoje, a oczy Twoje niechaj strzegą dróg moich, mówi Bóg Jehowa. I jak gdyby kontynuując tę myśl, nasz Pan, będąc jeszcze na ziemi, mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni. Czym? Walką z grzechem, z ciałem, z sobą samym, ze złem. A ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na się, czyli przyjmijcie wolę moją, która jest wolą boską. I uczcie się ode mnie, żem jest cichy, pokornego serca, znajdziecie odpocznienie duszą waszym. Pokój, który będzie pokojem z Bogiem najpierw, we wstępnej fazie, a następnie pokojem przez poświęcenie, który napełnia serce i przewyższa wszelki rozum, który jest procesem progresywnym i w zależności od tego, jak mijają nasze lata dojrzewania w prawdzie, staje się coraz głębszy, aż wreszcie, gdy osiągamy w naszym duchowym życiu pełnię poświęcenia, mamy pełnię pokoju Bożego. Udręki nasze, które przychodzą na nas, wynikają z różnych naszych słabości, niedoskonałości, braków, pewnych zalet lub ich niedorozwinięcia. Dlatego też lud Boży ma to zalecenie, ażeby pracował nad rozwojem swojej wiary, aby wiernie wykonywał poświęcenie i aby oczywiście z pełnym oddaniem służył Bogu i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. 1 Jana 4:4-5 czytamy: Wy z Boga jesteście dziateczki, a więc gdy tak, jak to rozwijamy tę myśl, postępujemy, to jesteśmy z Boga. My wiemy, że te bezpośrednie odniesienia są do maluszkiego statka, ale przecież my według tej samej zasady idziemy drogą poświęcenia. Ona nie jest tak trudną i ciężką, jak była dla maluszkiego statka i jest pewna różnica z tym, że to były nowe stworzenia, a my nie jesteśmy spłodzeni z Ducha, ale mamy Ducha Bożego, więc jesteśmy na nieco niższym poziomie tych doświadczeń i wymogów pańskich, jak i również prób, ponieważ próba do życia wiecznego, ona odnosiła się do maluszkiego statka w tym życiu, a nasza jest próbą wiary, posłuszeństwa, a próba do życia będzie w restytucji. Mamy rozłożenie tego całego okresu dojścia do zupełnej, oczywiście, doskonałości i nagrody. Ale uczymy się tych samych zasad i według tych samych zasad, na ile tylko nas stać i na ile tylko miara Ducha Świętego w umyśle, w sercu niespłodzonym z Ducha, lecz napełnionym Duchem Bożym pozwala i W opatrzności Pańskiej dozwolone doświadczenia nie są takie ostre i trudne jak dla maluszkiego statka, niemniej trudne są na miarę poziomu, jaki mamy osiągnąć w naszym klasowym postępowaniu. A więc rozumiemy, że wy z Boga jesteście dziateczki i również do nas się to odnosi w pewnym stopniu i znaczeniu. I zwyciężyliście, iż większy jest ten, który was jest, niż ten, który jest na świecie. Czyli my zwyciężamy również, ponieważ w nas jest Bóg i Chrystus. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych. Tak jest napisane. Modlitwa naszego Pana w 17 rozdziale Ewangelii Jana nam również wskazuje na to, ja w Tobie, Ty we mnie, aby i oni w nas jedno byli. Tak? I Bóg i Chrystus mieszkają w umyśle i w sercu poświęconego Kościoła i każdej klasy, jakakolwiek się rozwija. Nawet klasa restytucyjna w restytucji otrzyma ten wielki przywilej, jak mówi objawienie 21 rozdział, że Bóg mówi, że będę mieszkał w nich, a oni będą ludem moim. Tak? A więc odnosi się i do nas, że ten, który mieszka w nas, on przynosi nam zwycięstwo w tej walce. Oni są z świata, przecież o świecie mówią i świat ich słucha, a więc ludzkość niepoświęcona, która w restytucji dopiero zetknie się z Bogiem przez Chrystusa, tak jak my w tym życiu. Jesteśmy już w pewnym zaawansowaniu tego przebywania z Bogiem, a Bóg w nas. Zawsze, gdy się modlimy, myśl wznosimy do Boga, to w tym momencie Bóg mieszka w nas, prawda? Gdy podróżujemy, jedziemy i rozmyślamy o Bogu, o boskich sprawach, o prawdzie, gdy ją studiujemy, Bóg mieszka w naszym sercu. Jeśli zaczynamy myśleć o rzeczach złych, grzesznych, niesprawiedliwych, to natychmiast Pan zstępuje z tego tronu naszego umysłu, już go nie ma w naszym umyśle. Jest ktoś inny. Triumfuje przeciwnik. On zasiada i on zaczyna swój wpływ w naszym umyśle. Gdy o bliźnich źle myślimy, gdy bliźnich obmawiamy, gdy szkodzimy bliźnim, także Pan opuszcza nasz umysł, nasze serce. On wtedy jest niepotrzebny. On widzi, że jest wzgardzony, żeśmy się od niego odwrócili. Tyłem żeśmy się odwrócili. Że dostrzegamy inne rzeczy wyższe i cenniejsze niżeli Pan. Na moment Pan zdaje sobie sprawę, że wielokrotnie jest wypraszany za drzwi naszego umysłu przez nawrót różnych złych myśli, różnych pokus. Ale oczywiście on za drzwiami czeka, żebyśmy otworzyli: Panie, ratuj, bo ginę. On natychmiast wchodzi. A więc rozważając te myśli, drodzy bracia i siostry, zdajemy sobie sprawę, że my musimy być zdecydowani zawsze uciekać się myślą do Pana i do Boga, wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę, że jakiś niepokój nas ogarnia, że coś niewłaściwego jest w naszym umyśle, w naszym myśleniu lub niepewność mamy w naszym myśleniu. Wtedy mamy szukać u Pana światła, pomocy, ratunku, aby On powrócił i oddziaływał na nasze procesy myślowe i doprowadził nas do oczywiście jasności, w której my rozumiemy, że nasza postawa może być tylko taka, jaka się podoba Panu. Wtedy ta decyzja podjęta tak, a nie inaczej sprawia, że Pan poprawia się w fotelu, naszym umyśle z zadowoleniem mówi, no tak, jestem w dobrym miejscu, w dobrym środowisku, jest mi tu dobrze. Podobamy się Panu, On się nam podoba i jesteśmy radośni i zwycięzcy. Otóż powiedzieliśmy, że są dla ludu Bożego pokusy, bo tu wyraźnie mówi, że wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwość ciała, oczu i pycha żywota, czyli że nieustannie jesteśmy w takim środowisku świata. Nie w tej chwili w zborze, ale gdy tylko wyjdziemy, to mamy od razu otoczenie tego świata. Tak? A wobec tego wszystko to reprezentuje pożądliwość ciała, oczu i pychę żywota. W ludzkich stosunkach wzajemnych i w strukturze tego świata, który powiedzieliśmy, że to właśnie ten porządek tego świata, w którym my się znajdujemy, to jest ten, którego nie mamy miłować, a nie ludzi. Na ludzi mamy patrzeć, którzy są uwikłani w ten system tych trzech pożądliwości, patrzeć jako prospektywnych naszych braci i nasze siostry, które to osoby we właściwym czasie Pan będzie uwalniał z tego systemu, otworzy im oczy na to, że upodobany przez nich system mniej lub więcej, on w sobie jako podstawę zachowuje pożądliwość ciała, oczu i pychę żywota. I że jest złym systemem tego świata i że on w Królestwie Bożym nie będzie miał miejsca, on się rozpłynie przy końcu wielkiego ucisku, aby oczywiście ulec przemianie na nowy system nowej ziemi. Ale nim to się stanie, to takie jednostki ze świata wcześniej czy później oczywiście zrozumieją tę sytuację. Niektórzy dopiero w czasie Armagedonu, niektórzy po Armagedonie, niektórzy w czasie anarchii, prawda? A resztę ludzkości dopiero pod nowym przymierzem w restytucji. Ta pożądliwość tych trzech rodzajów, drodzy bracia i siostry, to trzeba rozumieć, że jest jakąś wewnętrzną potrzebą niedoskonałych ludzi, dziedziczących mniejsze lub większe skalanie z linii przodków. Każda generacja przekazuje następne jakieś swoje zalety i wady. Czyli one wytwarzają skłonności mniej lub więcej po tych liniach, które przodkowie nasi uprawiali jako normalny tryb życia. A więc wynikają różne pożądliwości. Jedni mają słabość do palenia, inni do picia, inni do przeteczeństwa, inni do kradzieży, inni do panowania w tym świecie, do wielkiej władzy, inni do sadyzmu. Różne to są skłonności ludzkie, które dziedziczą. A jeżeli je praktykują, to do tych odziedziczonych dodają jeszcze siłę wytwarzaną tych słabości, tych pożądliwości przez samych siebie. A więc ta pożądliwość jest to gorące pragnienie, gorliwość w pożądaniu czegoś, posiadania czegoś. Jest to pewna namiętność, nieokiełznanie, pragnienie jakiejś rozkoszy wynikającej ze słabości, ze zła, jak i również z różnych form degradacji ludzkiej. Pożądliwość. Pożądliwość ciała, oczu, pycha żywota. Dlatego też o pożądliwości nam mówi w taki sposób apostoł Jakub. Jakub mówi tak. W pierwszym rozdziale, 14-15 wersecie mówi, ale każdy bywa kuszony, gdy od swoich własnych pożądliwości bywa pociągniony i przynęcony. Zatem pożądliwość, począwszy, rodzi grzech, a grzech, będąc wykonany, rodzi śmierć. Otóż pożądliwość, czyli ta namiętność, to gorące pragnienie, ta żywiołowość, ta dynamika oparta na posiadanych słabościach, bądź to jednostkowych, bądź też zespolonych, składających się na takie wykształtowanie się pożądliwości. Do tego, do tej słabości oliwy dolewa świat, w którym znajdziemy ludzi o podobnym ukształtowaniu i o podobnych pożądliwościach. Wtedy tworzy się większość, tworzy się współdziałanie w zaspokajaniu pożądliwości. I szatan, który nam organizuje takie właśnie możliwości, który nam nasuwa sugestie, który nas podnieca, który rzuca na nasz umysł pewne obrazy podniecające pożądliwość. On jest bardzo czynny pod tym względem, zawsze jest do dyspozycji. Nieustannie. Nagle wam się przypomina coś sprzed 20 lat. 15, 10. Rzeczy, które wywołują od razu pewne podniecenie, pewną pożądliwość, taką czy inną. Oczywiście to jest jego sprawa. Ale to nie znaczy, że my na skutek tego, że powstała w naszym umyśle taka właśnie myśl, takie wspomnienie lub taki obraz, lub też on tworzy nowe obrazy na tle właśnie różnych naszych skłonności, aby były zachętą do myślenia pod tym kątem, że to jest dla nas już nieszczęście. Nie, to jest oczywiście, jak potem będziemy rozważać, że i naszemu Panu doskonałemu szatan narzucał obrazy różne, pokus. Więc to jest sygnał alarmowy do walki. Samokontrola natychmiast włącza czerwony guzik, alarm, nieprzyjaciel, desant robi na mój umysł. Natychmiast organizować siły, czyli myśli przeciwstawne do zniszczenia tego desantu. To jest to właśnie, co musi być zawsze do dyspozycji naszej samoobrony. My wiemy, że szatan jest bardzo sprytny i chytry duchowa istota. On by nas, gdyby nie opieka, opatrzność pańska, on by nas zniszczył natychmiast. Ale jemu nie wolno robić wszystkiego, co by chciał w stosunku do nas. Poza tym Pan dozwala, aby wtedy, gdy my zaczynamy się interesować tym obrazem, który nam nasza namiętność, nasza słabość, niedoskonałość i szatan, i świat narzucają, gdy my zaczynamy przemyśliwać, rozważać z przyjemnością o tym i nie wykorzystujemy tego sygnału czerwonego guzika do obrony, natychmiast do walki, to ta namiętność przechodzi do serca. A gdy ona przejdzie do serca, mamy dwa przedsionki, dwie komory, prawda? Do przedsionka wpływa najpierw krew, potem do komory i potem jest tłoczona do organizmu, prawda? A więc tak samo do umysłu najpierw wchodzi sugestia. Potem wchodzi do serca, ponieważ jest wtedy połączona z uczuciami i z pragnieniem, żeby tę pożądliwość zaspokoić. Ale żeby ją zaspokoić, trzeba decyzji. Trzeba podjąć wtedy decyzję. I wtedy, gdy my podejmujemy decyzję, żeby zaspokoić, Pan z fotela wstaje i wychodzi z naszego umysłu. I mówi: spróbuj. I gdy ponosimy jakąś klęskę, wtedy dopiero albo się zastanowimy i wołamy do Pana, wtedy wszystkie guziki czerwone naciskamy, spać nie możemy, ratuj, wołamy o pomoc i wtedy, kiedy nasza pokuta jest odpowiednia, Pan przychodzi nam z pomocą i nas oczywiście wtedy ratuje i mówi, widzisz, musisz czuwać, czujcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie, abyście nie weszli w pokuszenie. Bo narzucenie sugestii to jest pokusa od szatana, ale wejść w pokuszenie to znaczy zatrzymać tę pokusę w umyśle, rozważać ją, potem z przyjemnością połączyć z uczuciami, z namiętnością, z pożądliwością i podjąć decyzję jej zaspokojenia. To jest wejście w pokuszenie. A modlimy się, nie opuszczaj nas w pokuszeniu. Tak? Czyli, że pokuszenie jest jakąś walką, jakimś procesem, z którego możemy wyjść zwycięsko. I to nas nie oczywiście nie poniża w oczach Bożych i Pańskich, gdy taka pokusa na nas przychodzi. Ale wtedy, gdy ją oczywiście wykonujemy, przyjmujemy i uznajemy przez to, że drogi, czy też, że nasze ciała i szatan mają dla nas większe znaczenie niż Pan i prawda, czystość i zwycięstwo i nagroda i wieczne życie. A więc wróćmy do Jakuba, co on mówi w tym 14 wersecie i mówi tak. Ale każdy bywa kuszony. A więc on wyjaśnia, że nie ma człowieka poświęconego bez pokus. Nasz Pan był kuszony na podobieństwo, we wszystkim, na podobieństwo nas oprócz grzechu. Tak jest powiedziane. Nasz Pan był kuszony. Duchowa istota ma możliwość narzucenia myśli, ale nasz Pan natychmiast myśl rozpoznawał i ją odrzucał z swego umysłu. I był wolny. I był szczęśliwy. I my też możemy być wolni i być szczęśliwi. Co dalej mówi? Jaki jest proces funkcjonowania pokusy w naszym sercu? Umyśle i sercu. Gdy od swoich własnych pożądliwości bywa pociągniony i przynęcony. Otóż, drodzy bracia i siostry, gdy dziedziczymy więcej wad i słabości po przodkach, to mamy więcej pokus. Gdy poznajemy prawdę, a przeszłość nasza była taka jak w świecie, też mamy oczywiście sporo pokus. Dzieci wychowane w prawdzie mają lepsze przygotowanie do oczywiście tej walki. Ale to nie oznacza, że wykorzystują wszystkie wskazówki. Bo także dziedziczą słabości po przodkach, które się z dawnych pokoleń w nich odzywają i nawet z rodziców poświęconych, którzy też pewne słabości w dalszym ciągu posiadają i z nimi walczą. A więc Pismo Święte przez usta tu apostoła nas informuje. Nie przerażajmy się, że pokusy na nas przychodzą. Dalej. Nie przerażajmy się tym faktem, że mamy słabości, wady i niedoskonałości. To jest zupełnie naturalne, gdybyśmy powiedzieli, że jesteśmy bez winy, bez grzechu, kłamiemy. Prawda, tak mówi apostoł Jan w innym miejscu, kłamiemy. Nie jest prawdą. Nie masz sprawiedliwego ani jednego. Wszystkim nam nie zostaje, mniej lub więcej. Więc pokusa. Nie dziwimy się, że przychodzą pokusy. Dalej, nie dziwimy się, że one odkrywają w nas to, co często myślimy, że nie istnieje w nas. Dopiero gdy zaczynamy walkę z naszymi pokusami, to się zastanawiamy, skąd się to we mnie bierze. Tak? Czyli Pan nam pomaga zrozumieć i poznać samych siebie, nasze słabości i niedoskonałości. Czyli, że świat jest potrzebny dla nas. Szatan jest potrzebny. Oni dopuszczeni w pewnej mierze. Nie w 100%, nie tak jakby chcieli, tylko ograniczonym, kontrolowanym przez naszego Pana w zakresie mogą wzniecać w nas pokusy i oczywiście wzbudzać pożądliwości. Wtedy my zapoznajemy i gorzko nieraz uczymy się w tej walce wykorzystywać broń pańską, jaką otrzymujemy. Broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale jest duchowa, z Boga, mocna ku zburzeniu miejsc obronnych. A te obronne miejsca to są wady, słabości, nasze niedoskonałości. Burząc rady i wszelaką wysokość, wynoszącą się przeciwko znajomości Bożej. Co się wynosi przeciwko znajomości Bożej? Nie tylko błędne myślenie, ale i grzech. I podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe, wtedy my, burząc te rady i wysokość, bo grzech wywyższa się ponad nas, ponad dobro i sprawiedliwość, wywyższa się ponad Boga, ponad Jego prawo. Ponieważ szatan, gdy grzech powstał w jego sercu, powiedział, wstąpię na góry, na niebo, nad gwiazdy wywyższę stolicę moją. Będę równy najwyższemu, a nawet wyższy. Prawda? A więc grzech się wynosi. Grzech w sercu wynosi się ponad Pana, bo Pan, gdy w naszym sercu zagości grzech, opuszcza zwyciężony. Z naszym dozwoleniem nasze serce ze smutkiem i mówi, jestem tutaj poniżony, odchodzę stąd. Na moje miejsce na fotelu usiądzie śmiertelny wróg, posiew szatana, grzech. Skutek posłuszeństwa szatanowi przez Adama i dziedziczny grzech. A zatem mówi dalej, gdy tak się dzieje, że tej pożądliwości, którą rozpoznajemy przez samokontrolę, a tak jak powiedzieliśmy, że bywa, że nie rozpoznajemy, tak? I wtedy skutki są prowadzące do wielkich doświadczeń, do upadku, po którym podnosimy się lub nie podnosimy się. Więc jest to poznawanie samego siebie, poznawanie, drodzy bracia i siostry, siły argumentów prawdy i Ducha Bożego w walce z niedoskonałością i słabością. Pan nas wprowadza na front, w najgorszy bój i uczy nas, jak walczyć. Często do szpitala idziemy poranieni. Ale przychodzi moment, że mając takie doświadczenie, w następnych walkach na froncie zwyciężamy i otrzymujemy uznanie pańskie, order najwspanialszy. Nie ten materialny, ale duchowy. Dobrze, sługo mój. Dobrze uczyniłeś, zwyciężyłeś. Tak jak Jezus powiedział, że jako i ja zwyciężyłem i usiadłem na tronie Jehowy, po jego prawicy. Tak i nam Pan powie także. Ale posuwajmy się dalej w tym procesie tej wewnętrznej walki w naszym sercu. Ale każdy bywa kuszony, tak? Zatem pożądliwość począwszy, czyli wtedy, gdy Ona się zaczyna rozwijać, począwszy, to znaczy pożądliwość niezwalczona od razu, lecz wprowadzona do serca, ponieważ ta komora serca się otwiera w postaci uczuć i namiętności i mówi: proszę dalej do wnętrza, nie przebywać w holu, w przedpokoju, proszę tu do salonu. I gdy w tym salonie wygodnie się rozgości pożądliwość obsługiwana przez myśli sprzyjające i uczucia rozbudzające namiętności, wtedy powstaje decyzja ich zaspokojenia, tych pożądliwości, i mówi dalej tak. Gdy pocznie, to znaczy już wejdzie do serca, rodzi grzech, a grzech, będąc wykonany, rodzi śmierć. Wtedy, gdy grzech jest wykonany, drodzy bracia i siostry, wtedy się odzywa natychmiast sprawiedliwość Boża. Za ten grzech śmierć. Wyrok śmierci. Ten wyrok jest oczywiście jeszcze do apelacji oddany. To znaczy, jak to mówią w naszych sądach, niepełnomocny musi być jeszcze, prawda, przez wyższą instancję zatwierdzony, aby był wykonany. W tym czasie się robi wszystko, żeby nie dopuścić do wykonania wyroku. Co my robimy, żeby nie dopuścić do wykonania wyroku? Otóż to jest bardzo proste, ale u niektórych jest bardzo trudne do wykonania. Najlepszym dla nas przykładem jest Dawid. Umiłowany Dawid. I on mówi nam tak. W 31 psalmie. W 10 wersecie: zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest uciśniony i wywiędła od żałości twarz moja, także i dusza moja, i żywot mój, albowiem zwątlało od boleści zdrowie moje, a lata moje od wzdychania. Zemdlała dla utrapienia mego siła moja, kości moje wyschły. XIII. Wypadłem z pamięci jako umarły, stałem się jako naczynie stłuczone. A 50. wiersz mówi tak, psalm. 5 werset, ale weźmy 3 werset. Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego, według wielkich litości Twoich zgładź nieprawości moje. Omyj mię doskonale od nieprawości mojej, od grzechu mego oczyść mnie. Albowiem ja znam nieprawość moją, tak? Znam, a grzech mój przede mną jest zawsze. I tu dalej mówi: Tobie samemu zgrzeszył i złem przed oczyma Twymi uczynił, abyś był sprawiedliwy w mowie swojej i czystym sądzie Twoim. Oto w nieprawości poczęty jestem, w grzechu poczęła mi matka moja. Dawid się powołuje na jego pochodzenie niedoskonałe. Przecież matka moja nie była doskonała ojciec mój nie był doskonały, ja mam skłonność, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Czyż może wyjść sprawiedliwość, doskonałość, niesprawiedliwości? Żałuję, skruszony jestem, schną kości moje, sypiać nie mogę. Wołam do Ciebie, przebacz, ratuj, dopomóż. Oczywiście w tym okresie, co się dzieje, jeżeli tak pokutujemy, to jest nasz Pan pełen miłosierdzia. I On bada nasze serce, widzi szczerą skruchę, żal, postanowienie, że nigdy już tego nie będziemy czynić. Wtedy On nam śpieszy z pomocą i puka do Jehowy Boga, do Jego miłości, błaga w imieniu cierpiącego, pokutującego grzesznika i mówi: Ojcze, naprawdę skruszone serce, a Ty żeś powiedział sam przez Izajasza proroka, że o sobie ten, który mieszka na wysokości, na miejscu najwyższym mieszka, i z ten, który jest skruszonego i uniżonego serca, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serca skruszonych. Ożyw to serce skruszone. Moją zasługę przypisuję na rzecz oczyszczenia go, uwolnienia spod tego wyroku śmierci, wydanego tej pierwszej instancji sądowej przez swoją sprawiedliwość na tego grzesznika za jego grzech. A Bóg nie spogląda z wysokości i mówi: tak, synu, jestem miłosiernym i wracam do serc skruszonych. Nigdy nimi nie pogardzę. Tak oświadczyłem i tak uczynię. A wobec tego przyjmuję Twoją zasługę i wymazuję ten wyrok śmierci w sądzie apelacyjnym drugiej instancji. Wymazuje go ten pokutujący grzesznik, odczuje błogosławieństwo swojej pokuty. Przywrócę mu pokój, odczuje, że lód z jego serca zostanie stopiony, że nieprzespane noce spędzi w następnych nocach snem sprawiedliwego, że przywrócę mu radość i pokój, a jednocześnie nabierze mądrości i siły w przyszłości do podobnej walki, gdy tylko desant w jego umyśle, szatan, zrealizuje natychmiast, będzie szybko reagował i przeciwstawiał się temu. Ma już lekcję, ma doświadczenie. 37 psalm, 3 werset mówi: ufaj w Panu, a czyń dobrze. Mieszkajże na ziemi, a żyw się sprawiedliwie. Kochaj się w Panu, a dać prośby serca Twego. Spuść na Pana drogę Twoją, a ufaj w Nim, On wszystko uczyni. I wywiedzie jako światłość sprawiedliwość Twoją, a sąd Twój jako południe. Poddaj się Panu, a oczekuj Go. Nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści w sprawach Jego, na człowieka, który dokazuje cokolwiek zamyśli. O tak. Jakie piękne są myśli tu psalmisty Dawida. On przeżywał to wszystko, Bóg dozwolił na to, żeby umiłowany z tego powodu, że Dawid natychmiast pokutował zawsze, jeśli przestąpił prawo Boże, jeśli coś uczynił niewłaściwie, natychmiast szczerego serca, z największych, najgłębszych zakamarków swej duszy wołał do Boga o pomoc. I zawsze otrzymał. Dlatego 26 werset mówi: na każdy dzień pokazuje miłosierdzie. A 27: odstąp od złego, a czyń dobrze, a będziesz mieszkał na wieki. Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich. Na wieki w straży Jego będą, ale nasienia niepobożnych napisienie będzie tylko żenione. Sprawiedliwi odliczą ziemię, będą w niej mieszkali na wieki. Spojrzyj, 37 werset mówi, na niewinnego, a przypatrz się szczeremu, że ostatnie rzeczy takiego człowieka są spokojne. Lecz przestępcy pospołu poginą, a niezbożnicy na ostatek wykorzenieni będą. Tak, wszakże zbawienie sprawiedliwości jest od Pana, który jest mocą ich czasu uciśnienia. Jest mocą, gdy my taką walkę toczymy. Wspomaga ich Pan, wyrywa ich od niepobożnych i zachowuje ich, bo w nim nadzieją mają. Czyli, drodzy bracia i siostry, jest wyjście z tych pokuszeń. Wyjście zwycięsko z walki z szatanem, ciałem i światem. Jeśli tylko będziemy wierni i natychmiast reagować i toczyć tę walkę. Jeśli na umysł nasuwa się zła sugestia, natychmiast mamy skoncentrować nasze myśli na Panu i myślą zdecydowaną wołać: Panie, ratuj, pomóż, to zwycięstwo natychmiast słabnie siła pokusy. A gdy się utrzymuje w naszym umyśle niezłomność pełnienia woli Bożej, ona zupełnie wygasa i znika. Pokusa jest niczym wtedy, gaśnie, tak jak mgiełka przejdzie i nie pozostawi śladu, a odwrotnie tylko nas czyni zawsze gotowymi do walki, do obrony, do czuwania, rozwija samokontrolę. Dlatego pokusy są również w naszym życiu pomocne w rozwijaniu naszego charakteru, w czuwaniu, w modlitwie, w gorliwości, w poświęceniu. Pobudzają nas do duchowego życia, ponieważ gdy jest nieprzyjaciel, jest zawsze gotowość do obrony. Tak? Nawet w świecie to się dzieje. I nawet nominalny Kościół przyznał się do tego, że jak Kościół był ograniczany w czasie komuny, to oczywiście to ten Kościół miał mnóstwo obrońców i wyszedł zwycięsko, obalił system komunistyczny. Ale jak już to się skończyło, prawda, to dobrobyt, powodzenie, pomyślność powoduje oczywiście stan szkodliwego rozwoju wszelkich form zła. Pożądliwości. Każdy proboszcz chce mieć Mercedesa, chce mieć pałac przy kościele większy od kościoła, chce mieć konto w banku w Polsce i za granicą, a więc skutki potem oczywiście zaniedbania spraw duchowych, złego traktowania wiernych, zdzierania z nich skóry, bo pieniędzy coraz więcej potrzeba, prawda? I niezadowolenie w umysłach i sercach ludzkich rośnie. I niekiedy, tak, jak Kościół był prześladowany, to Kościół był silny, potężny, a Kościół nie jest prześladowany, to jest słaby. To jest prawda. Bo pierwotny Kościół był takim, jak był prześladowany. Gdy cesarz przyjął chrześcijaństwo i wpuścił na wysokie urzędy duchownych, tak od razu Kościół osłabł. Osłabł w sile duchowej, a wzmocnił się w sile politycznej. I przetrwał w sile politycznej, rosnąc, a gasnąc w sile duchowej. Dzisiaj nie ma żadnej siły duchowej. Dzisiaj jest zupełnie pusty duchowo. I doszedł do kryzysu, do krawędzi nad przepaścią. I widać tego. I widzi się to naocznie, nie tylko z punktu widzenia prawdy, ale również widzą to wszyscy ludzie myślący na świecie. Widzą to sami katolicy. I oczywiście ubolewają z tego powodu. Drodzy bracia i siostry, szatan jest bardzo chytry. O nim czytamy w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, czytamy 14 i 15 wersecie, co następuje. A nie dziw, bo szatan sam przemienia się w anioła światłości. Niewielka tedy, jeśli też słudzy jego przemieniają się, jakoby byli sługami sprawiedliwości, których koniec będzie według uczynków ich. A walka z szatanem nas uzdalnia, tak jak przedstawiliśmy tę walkę, uzdalnia do czego? Uzdalnia do poznania jego chytrych zabiegów. O, mówimy, przedtem mnie tak oszukał, że byłem nieostrożny i dałem się zwieść. Ale dzięki Panu przez pokutę, skruchę wyszedłem zwycięsko, ostatecznie, bo już teraz wyczuwał. Bo już mnie tak nie zwiedzie, już wiem, jakie są jego metody. I czytamy 2 Koryntian 2, 11. Ale weźmy 10, 11. Od połowy 10. Uczyniłem to dla was przed obecnością Chrystusową, aby was szatan nie podszedł. Albowiem zamysły jego nie są nam tajne. Czyli tylko ten z nas może powiedzieć, że zamysły szatana nie są mu tajne, kto już nieraz upadł, poparzył się, połamał sobie ręce i nogi na jakiś czas, ale się wyleczył i przynosił przez pokutę, cierpiał i doszedł do tej mądrości, że może powiedzieć dzisiaj, że zamysły szatana nie są nam tajne. I wielu z nas jest tak dojrzałych, że szybko rozpoznaje i pracuje nad sobą, rozwija samokontrolę i jest mu łatwo od razu rozpoznać, nim pociągi się rozjadą. Co tu ma wspólnego pociąg? No tak, jak jedzie pociąg, z dworca rusza, to wszystkie pociągi jadą w tym samym kierunku, potem torze, a potem patrzymy z peronu, a tam jeden pociąg pomalutku zaczyna się od drugiego oddalać. Ten troszeczkę skręca w prawo, ten troszkę w lewo, ten jedzie prosto, a więc z tych samych szyn te pociągi się rozjeżdżają. Czyli na początku to te szyny, które mają odprowadzić ten pociąg z tego głównego toru, to są bardzo cieniutkie. Przylegają tak, żeby koła mogły jechać. A dopiero dalej coraz grubsze i normalne szyny i zaczynają one odprowadzać na prawo lub na lewo. Tak i nam się nieraz wydaje, gdy zaczynamy pewne rzeczy rozważać i nie są dla nas jasne, ale nie staramy się rozstrzygnąć ich istotę, powierzchownie traktujemy, to nie dostrzegamy, że my już jesteśmy na jakimś tym bocznym torze. Dopiero za jakiś czas rozpoznajemy, że rzeczywiście my skręcamy gdzieś w innym kierunku. Ale ponieważ ciągle jeszcze możemy, niektórzy szybko wyskakują i wracają, żeby jechać właściwym pociągiem, a niektórzy ciągle mi się zdają, że wydaje, że jadą prosto. Bo pociąg jak skręca, to ciągle idzie. Ten, który patrzy wzdłuż tego pociągu, jemu się na lokomotywę, to jemu się zdaje, że ciągle jedzie prosto, prawda? Ale on już odchylił się daleko na prawo i ciągle on jedzie prosto, już daleko, w przeciwnym potem kierunku. I także ja tak jak wystartowałem, tak jadę prosto w tym samym kierunku, tylko nie wziął sobie magnesu. Busoli. Bez busoli oczywiście pojechał. W innym kierunku, przy powieści 14 rozdział, 12 werset mówi tak: zda się podczas droga być prosto człowiekowi. Wszakże dokończenie jej jest drogą na śmierć. Czyli na początku nam się zdaje, że to jest droga prosta, tak. Szatan jest tak chytry, tak jak to powiedzieliśmy, że podaje prawdę za błąd, ciemność za światłość. I on to robi w tak umiejętny sposób, że nie od razu wprowadza nas w głębokie ciemności, tylko pomaleńku. Jest coraz szerzej, coraz mniej światła, coraz większej tej ciemności, jest mrok, oczy się przyzwyczajają i ciągle coś widzimy. Ale pewne kontury nam się zarysowują, a potem nam się wydaje, że już oczywiście nie ma przedmiotów, bo ich nie widzimy. Nie ma rzeczy, bo ich nie widzimy. A one istnieją. A więc to jest ostrzeżenie, żeby być czułem i zawsze wiedzieć, że zasadzki przeciwnika nie są nam tajne. Otóż, drodzy bracia i siostry, powiedzieliśmy na wstępie, że Jan nacisk położył na trzy rodzaje pokuszeń. Czyli wynikających z trzech, rodzących trzy rodzaje pożądliwości. Przez współdziałanie naszych wad i niedoskonałości z pożądliwościami świata, tak, i sugestiami szatana wzniecającymi te pożądliwości. I wtedy w nas rodzą się, rozwijają, może nie rodzą, ale rozwijają się, potężnieją pożądliwości ciała, oczu, pycha, żywota. Te trzy rodzaje. Ciało, oczy, pycha, żywota. Otóż gdy weźmiemy pod uwagę historię, to historia nam mówi, że przecież to szatan wprowadził na świat te trzy rodzaje pożądliwości. Że one istnieją w świecie. Ludzie pożądają wszystkiego. Pożądają to, na co ich oczy są skierowane. A poza tym pycha żywota, pragnienie być wielkim, mądrym, sławnym, posiadać wszystko i imponować, wywyższyć się ponad innych. Wstąpię, tak, na niebo będę, nad gwiazdy wywyższę stolicę moją, będę równy najwyższemu, powiedział szatan w sferze kosmosu, a w sferze ziemskiej ja. Na tron będę prezydentem. Będę ministrem, będę tym, walka na za wszelką cenę o takie pozycje, o takie stanowisko. Albo profesorem będę, albo będę menedżerem, takim czy innym, no gdzieś, najwyżej, prawda? Żebym ja był tą jednostką, tak? To jest pycha żywota. Ten świat, skąd to otrzymał, drodzy bracia i siostry, to nie myśmy wymyślili. To szatan właśnie wymyślił i on to sprowadził na rodzaj ludzki, ale sprowadził przez pierwszą niewiastę Ewę. Te siostrzyczki, które noszą imię Ewy, niech się tym nie zrażają, to jest piękne imię. Ewa może być wspaniałą bojowniczką, prawda? Tak jak każde imię jest indywidualną cechą każdego. A więc nie każdy Jan jest tym samym Janem, prawda? Nie każdy Piotr jest tym samym Piotrem. Tak? A więc mamy różnorodne jednostki. Ale ta Ewa, oczywiście, Ewa nam tutaj poddała się przeciwnikowi i czytamy, co następuje w księdze pierwszej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale od 3 do 6 wersetu. Ale z owocu drzewa, które jest pośród sadu, rzekł Bóg, nie będziecie jedli z niego, ani się go dotykać będziecie, byście stać nie pomarli. I rzekł wąż do niewiasty, żadnym sposobem śmiercią nie umrzecie. Albowiem, ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze i będziecie jako bogowie znający dobre i złe. A więc pierwsza rzecz to kłamstwo szatana, prawda? I przez to kłamstwo przeciwstawił się Bogu. Osobiście i w myśleniu, i w zamiarach. I przekazuje to człowiekowi przez Ewę Adamowi. Obiecuje, że otworzą się oczy wasze, które będą widzieć wszystko i rozumieć złe i dobre. Tak? I będą porządne. Takie oczy ja wam tutaj otworzę. Tylko posłuchajcie mnie. No i niewiasta oczywiście od razu przyjęła tę sugestię, ale my wiemy, że ona nie miała ani doświadczenia, ani oczywiście żadnego przykładu, ani zrozumienia, czym jest grzech w skutkach, prawda? Bo wiedziała, że grzechem jest nieposłuszeństwo Bogu i uczynić coś przeciw Bogu jest grzechem. Ale w skutkach skutki były nieznane, a oferta szatana była bardzo kusząca. To jabłuszko pięknie wygląda, tak? Ach, od razu ślinka leci. Jakiż to apetyt na to jabłko, większy niż na te wszystkie jabłka, które wokół rosną. To z tego jednego drzewa. Rozkosz. Dalej, na wejrzeniu było piękniejsze, tak? A oprócz tego, że tam powiedział, jak się zje to jabłko, mądrość, posiadanie jakiejś większej mądrości. Widzą sobie niewiasta, iż dobre było drzewo ku jedzeniu. Tak? Ku jedzeniu to znaczy porządliwość ciała, prawda? Porządliwość ciała, ku jedzeniu. A iż było wdzięczne na wejrzeniu, tak? Porządliwość oczu. A porządliwsze drzewo dla nabycia umiejętności, umiejętności być wielkim, mądrym ponad innych, pycha żywota. Wzięła z owocu jego i jadła. Dała też i mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. A więc skutki tego były fatalne, ponieważ przekazała to dziedzicznie i nam. A więc oczywiście wszyscy my mamy w mniejszym lub większym stopniu dziedzicznie poprzez te przeszło 6000 lat przekazywane te 3 rodzaje porządliwości ciała, oczu i pycha żywota. Szatan rozwinął to w świecie na ogromną skalę, w narodach pogańskich, a także chrześcijańskich, ponieważ pierwotny Kościół walczył z tymi 3 rodzajami słabości i zwyciężał te porządliwości ciała, oczu i pycha żywota. Naturalnie nominalne systemy zaniechały tej walki. Stopniowo wielka władza, stanowiska, zaspokojenie dały tych 3 rodzajów porządliwości. Wytworzyła się ogromna hierarchia i wszyscy, którzy byli aktywistami w systemach religijnych, kościelnych, nominalnych, w wkraczali w sferę dobrobytu i zaspokojenia potrzeb, pożądliwości ciała, oczu i duchu żywota. I dzisiaj mamy w społeczeństwach narodów świata panujące te trzy rodzaje pożądliwości, które sprawiają tyle cierpienia. Morze krwi. Po co sięgać do wojen minionych? Drodzy bracia i siostry, wiemy, że te wojny były właśnie w rezultacie, skutkiem tych trzech rodzajów pożądliwości, a także w przebiegu tych wojen realizowały się te trzy rodzaje pożądliwości. Narody, jednostki pociągnęły za sobą ogromne masy ludzkie pożądanie. Hitler powiedział generałom swoim SS, że wy będziecie książętami w Polsce, na Ukrainie i Rosji. Czyli na całym terytorium Związku Radzieckiego będą podzielone strefy. Każdy generał jako książę otrzymał ogromne, większe niż województwa, obszary jako swoją własność. Wyniszczymy wszelką inteligencję. Szkoły będą tylko podstawowe, 4 klasy, żeby ci ludzie mogli się porozumieć i żeby umieli przyjąć rozkazy i wykonywać pracę. I to jest nasze zwycięstwo. Heil Sieg! Tak, Heil Sieg! Żyje zwycięstwo. Tak? Taki obraz Hitlera. A co Stalin? Cały świat będzie komunistyczny. Ja będę panem na całym świecie komunistycznym. Wszyscy, którzy są wiernymi komunistami, ślepomi oddanymi, będą pierwszymi sekretarzami w każdym kraju. No i dalej wiecie. A co islam mówi? Tak. Duchowni będą na czele. A wszystko, wszystkich niewiernych wymordujemy. A jeśli kto mordując niewiernych zginie, to w przyszłym życiu będzie szczęśliwy, będzie sobie leżał na wygodnych pościelach. Słonko będzie pod palmami świeciło, a chorysy najpiękniejsze, dziewice będą go obsługiwać w zaspokojeniu wszystkich jego potrzeb. Nie tylko. Prawda? Bytowych, ale także seksualnych i wszystko. To was czeka. Możecie śmiało iść i ginąć. A więc widzimy opętanie, pożądliwość. A pycha żywota to jest żądza władzy panowana nad innymi. To oczywiście wstrząsa światem dzisiaj i świat jest na krawędzi wielkiej katastrofy. Tę część rozważaną, drodzy bracia i siostry, bierzemy jako dla nas przypomnienie o istnieniu tych trzech rodzajów pożądliwości, a w drugiej części, po przerwie, rozważymy to, jak nasz doskonały wzór przeżył te trzy rodzaje pokus. W jaki sposób zwyciężył, żeby to było dla nas wzorem i przykładem do naśladowania. A to będzie już w krótszym czasie po tej przerwie. Życzę wam, drodzy bracia i siostry, błogosławieństwa swojej pierwszej części.